W Parlamencie Europejskim odbyła się dyskusja na temat powiązania unijnych środków z przestrzeganiem tak zwanej praworządności. Mechanizm połączenia wypłaty unijnych środków z przestrzeganiem tak zwanej praworządności został zaproponowany przez niemiecką prezydencję w Radzie Europejskiej. Z nami jest pan profesor Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Witam, szczęść Boże.
Panie pośle, jaka jest konkluzja tejże dyskusji?
Konkluzja znana była już kilka miesięcy temu. To się nic takiego nie działo, żeby mogło tu cokolwiek zmienić. Parlament jest rządzony przez stałą większość 4 czy 5 grup politycznych i oni już dawno stwierdzili, że trzeba ukarać takie kraje jak Polska i Węgry. I dobrą okazją do tego jest budżet, a zwłaszcza te fundusze, które mają iść na pomoc w kryzysie gospodarczym spowodowanym pandemią. Więc to jest wola większości. Ta większość właściwie rządzi wszystkimi instytucjami europejskimi i ona się nie liczy z niczym, z regułami, z traktatami, z istniejącym prawem. I no i w związku z tym stara się przeforsować coś, co jest z punktu widzenia prawnego absolutnym skandalem. Ja to kilkakrotnie powtarzałem i myślę, że to trzeba mówić często, że my tu nie mamy do czynienia z jakimś być może naciągnięciem niektórych artykułów traktatów albo no, trochę na siłę zrobioną interpretacją albo może błędną interpretacją. To jest po prostu ordynarny atak na traktaty. To jest gwałt na traktatach. To jest kompletne bezprawie. To znaczy nie ma... Traktaty są pod tym względem niesłychanie precyzyjne i bardzo dobrze opisują, co się dzieje w przypadku, kiedy niektóre państwa mają zastrzeżenia do innego państwa, jakieś tam, prawda, rozmaite zastrzeżenia. I to jest bardzo, bardzo dokładnie opisane w artykule 7. Ale ponieważ ten artykuł 7, który został uruchomiony przeciw nam i przeciw Węgrom, widać było, że on nie zadziała, bo nie może zadziałać, bo nie ma zgody wystarczającej ilości państw i państwa wcale się nie kwapią do tego, żeby tę dwójkę nękać, bo nie widzą powodu. Wobec tego wymyślono system kompletnie pozaprawny i ja też powtarzam to, że jeżeli oni to przeforsują, to będzie znaczyło, że są w stanie przeforsować wszystko, że to już nie ma żadnych reguł. A reguły to jest akurat coś, czego my, czyli te państwa słabsze, potrzebują. Ci wielcy gracze mogą żyć bez reguł, bo sami je narzucają, sami je interpretują, sami się z nich rozliczają. Ale jeżeli zgwałcone zostaną reguły, to przede wszystkim to odbiera poczucie bezpieczeństwa tym państwom słabszym. Także gra się tu toczy nawet nie o pieniądze, nawet nie o Polskę, chociaż dla nas to jest oczywiście priorytet bezwzględny, ale tak naprawdę gra się tutaj toczy o pozatraktowe przekształcenie Unii Europejskiej, usankcjonowanie rządów silniejszego, niczym niekontrolowanych rządów silniejszego w Unii Europejskiej, bo to jest nie tylko parlament, to jest także komisja, to jest także Rada, która w swojej większości, nie bezwzględnej, ale jednak jakiejś tam też przystała na te działania pozatraktatowe. Niektóre kraje, takie jak jak Niemcy, jak Francja, jak Holandia. No inne kraje milczą, bo może boją się tych dużych, uważają, że to nie ich sprawa do końca, albo że dobrze, że się zajęli Polską i Węgrami, bo od nas się odczepią. Więc to jest gra o to, co się stanie z Unią.
Bo czytam, panie profesorze, te wypowiedzi szefów największych frakcji podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim. No i Manfred Weber, czyli szef IPL, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, mówi, że Parlament Europejski w tej sprawie nie cofnie się ani o milimetr, że ten mechanizm pieniądze za praworządność jest czymś właściwym. Liderka socjalistów, demokratów mówi: nie cofniemy się, o to proszą nas obywatele. Szef grupy Odnowić Europę mówi, że Europa jest zakładnikiem Polski i Węgier, a rządy Polski i Węgier dopuszczają się szantażu. Więc czy to nie przypomina takiej sytuacji, że kradziony jest płaszcz i kiedy upominamy się o ten płaszcz, szatniarz mówi: nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? Właśnie co Polska może zrobić, skoro wszyscy orzekną, że jest w porządku?
Tak, to właśnie taką sytuację przypomina. To znaczy oni po prostu mówią: no co nam zrobicie, prawda? My wszystko przegłosujemy.
Tak, tak.
Jak chcą przegłosować, że 2 plus 2 jest 5, to też przegłosują. Żaden problem. To zresztą nie tylko ten przypadek. Ja mogę podać inne przypadki łamania prawa przez tę większość. No zobaczymy. Na razie jest prawda, groźba tego weta i tutaj może to mogą uhonorować to weto, a więc dojdzie to jeszcze do jakichś tam kolejnych kompromisów, albo w tej prezydencji, albo w przyszłej portugalskiej. No Portugalia nie jest krajem mocnym w Europie, bardzo uderzona jest przez kryzys, ale już wiemy, że ona się nie pali szczególnie do tej praworządności. Później mamy Słowenię w drugiej połówce przyszłego roku, która jeszcze mniej się pali do tego. No ale wiadomo, że tutaj działają inne reguły. Już się mówi o tym, żeby w ogóle obejść, żeby uchwalić budżet jakąś inną procedurą, omijającą Polskę i Węgry, i wraz z tym budżetem ten mechanizm represyjny. To oczywiście znowu, no, ja tutaj mogę wyrażać swoje oburzenie i krzyczeć, że to jest bezprawie, że w ogóle tak na to niczego takiego nie przewidują, że no w ogóle to jest skandal, obraza boska. No mogę tutaj znowu wykrzykiwać i pokazywać różne analizy prawne, ale w efekcie będzie dokładnie tak, jak tutaj zostało powiedziane. No i co nam zrobicie? Ustaliliśmy i tyle.
Szefowa Komisji Europejskiej powiedziała dzisiaj, że państwa, które mają wątpliwości w sprawie mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co by znaczyło, że no my i tak zrobimy to, co chcemy, a wy najwyżej później to zaskarżajcie.
Tak, dlatego że no właśnie, bo to jest, że to zostanie wprowadzone, później długa procedura, nie wiadomo jak się skończy, coś tam zmienią albo nie, zważywszy, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości też ma tę swoją agendę głównonurtową, więc też specjalnie nie jest skrupulatny w przestrzeganiu prawa unijnego, interpretuje to wielokrotnie w sposób taki rozszerzający. No, przypadek naszej Izby Dyscyplinarnej to jest dobra ilustracja tego. Oni się w ogóle nie powinni tym zajmować, ale znaleźli jakiś tam artykuł, który w traktatach, gdzie coś się mówi o ochronie prawnej. To często nie ma żadnego związku z Izbą Dyscyplinarną, ale już w oparciu o to już się włączyli. A jak już się włączyli, to już tam nogę stawili, prawda, za próg i już tej nogi nie zdejmą i będą dalej to robić. Więc to jest metoda faktów dokonanych i to jest, ja to też wielokrotnie mówię, to jest tyrania większości. To jest taki podręcznikowy przykład tyranii większości, opisanej no, już od czasów starożytnych jako system szczególnie niebezpieczny.
Bo dzisiaj, panie profesorze, też na jednym z portali społecznościowych premier Węgier Viktor Orbán zamieścił list, w którym w zasadzie napisał to, co wiemy, ale nazwał to bardzo wprost. Niektórzy, i tu cytuję, niektórzy wysocy rangą unijni biurokraci wraz z siatką George'a Sorosa pracują nad stworzeniem jednolitego imperium, chcą zbudować taki system instytucjonalny, który pod egidą społeczeństwa otwartego dąży do narzucenia wolnym i niezależnym narodom Europy jednolitego sposobu myślenia, jednolitej kultury i jednolitego modelu społecznego. Czy czeka nas ein Volk, ein Reich i tak dalej?
Czeka nas raczej, powiedziałbym, nowy wspaniały świat Huxleya. I to jest prawda. Znaczy jest to swoistego rodzaju imperium, czy myślenie imperialne, dążące do ujednolicenia, bo to te poglądy kulnonurtowe kompletnie nie różnią od siebie. Proszę zwrócić uwagę, Europejska Partia Ludowa, Manfred Weber, polityk CSU, partii chadeckiej, bawarskiej, tej, która uchodzi za taką konserwatywną, jest w sojuszu, w stałym sojuszu z socjalistami, którym przewodniczy ta hiszpańska lewaczka, skrajna lewaczka. Jemu jest bliżej tam do nich, czy do liberałów. Więc to jest jeden system, bardzo skonsolidowany. Jedni się nazywają chrześcijańscy demokraci, inni liberałowie, inni socjaliści, jeszcze i zieloni. Oni się wszyscy jakoś tak różnie nazywają, ale oni mają jeden i ten sam pogląd. I ten jeden i ten sam pogląd ich, tych polityków, jest jednocześnie poglądem instytucji europejskich, a także poglądem innych instytucji, również narodowych w Europie Zachodniej. Proszę zwrócić uwagę na media. Media w krajach Europy Zachodniej mówią jednym głosem. To jest tak jak... To jest takie pudło rezonansowe. Tam nie da się przeczytać o jakimś innym poglądzie. Nie jest przedstawiony rzetelnie. Sprawa Polski i polskich reform nigdy tam nie znalazła odbicia. Nie dawano głosu drugiej stronie. Tam są tylko wszystkie artykuły od lewa do prawa, a różnica między lewą a prawą nie istnieje. Wszystkie są takim młotkowaniem, prawda? Strasznie ostre, bardzo agresywne komentarze. Nie ma opisu, nie ma próby zrozumienia, nie ma przedstawienia racji z drugiej strony. Jeżeli do tego damy jeszcze jakieś korporacje, prawda, biznes, który też to wszystko wspiera, no to mamy obraz właściwie przerażający.
No właśnie, panie profesorze, Unia Europejska idzie coraz bardziej, powiem tak, po bandzie. We wtorek w Parlamencie Europejskim posłowie zajmowali się sprawozdaniem rocznym w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej, tak to jest nazwane. I w tekście znalazło się stwierdzenie, że w Unii Europejskiej nastąpiło poważne pogorszenie sytuacji w zakresie praw osób LGBTQ, prowadzące do powstania w jednym z państw członkowskich stref wolnych od LGBTQ. LGBT. No, samo to zdanie już jest fałszywe, a jeszcze robi się z tego zarzut. No i dwa, jutro także w Parlamencie Europejskim znowu Polska ma być grillowana, bowiem chodzi o projekt rezolucji dotyczące, i tu cytuję, faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce, bowiem dąży się do tego, żeby, to też się tak określa, prawo do aborcji na poziomie europejskim było harmonizowane. To znaczy, żeby no po prostu można było dzieci poczęte zabijać niemalże na życzenie. W związku z tym pytanie, panie profesorze, czym się to skończy?
To jest to pytanie, na które nie znam odpowiedzi. No, rokuje to fatalnie. Te strefy wolne od LGBT to jest bardzo dobry przykład, prawda? To jest dobry przykład tego, tych totalitarnych ciągot w Europie Zachodniej i w Unii Europejskiej, gdzie w ogóle nie reaguje się na fakty. Było ileś rezolucji w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. I no i słuchajcie, nie ma żadnych stref wolnych LGBT. No to jest taki fakt, który może zostać zweryfikowany. To nie jest żadna interpretacja. Nic nie pomaga. Te rezolucje powstały w sprawozdaniu Komisji Europejskiej o praworządności. To samo się powtarza. Pani przewodnicząca von der Leyen to mówi. Tutaj znowu mamy to samo. To jest po prostu niewiarygodne. To coś, co ja pamiętam z czasów sowieckich. To znaczy, ktoś się wymyśla jakąś kalkę kompletnie fałszywą i po prostu bez przerwy się to powtarza. Robi się wiece, prawda, potępiające całe akcje propagandowe. A to, że to jest nieprawda, a kogoż to obchodzi? Więc no, tu mamy ten przypadek również. Jeżeli chodzi o te homo małżeństwa, które trzeba narzucić, to też zapowiedziała właśnie Ursula von der Leyen i komisja na tym pracuje. Że znowu jest coś, to, no, człowiek się łapie za głowę, czy to jest możliwe. Oni bez przerwy powołują się na te właśnie na te prawa tutaj, prawa takie, prawa inne. Wystarczy sięgnąć do Europejskiej Karty Praw Podstawowych, która jest częścią traktatu. Wystarczy przeczytać artykuł 9, gdzie jest napisane już tak jasno, jak już jaśniej być nie może. Wszystkie rzeczy mające związek z małżeństwem i rodziną są rozstrzygane wyłącznie w oparciu o prawo krajowe. No, naprawdę już jaśniej się nie da, ale to kompletnie nie interesuje. Prawa, oni się powołują na te prawa, na te dokumenty, tylko wtedy, jeśli im jest wygodnie. A jeżeli są niewygodnie, no to przemilczają, a jak ktoś inny się na to powołuje, to ignorują. Więc i ja się też zawsze pytam, no, a co te wszystkie te korporacje prawnicze, organizacje, stowarzyszenia prawnicze, te wszystkie sądy europejskie, takie, owakie, prawda, tych organizacje praw człowieka, a czemu one nie protestują? Ci wszyscy, którzy tak atakują Polskę. Proszę bardzo, czarno na białym gwałt na Europejskiej Karcie Praw Podstawowych. Dlaczego nikt nie podnosi głosu? Dlaczego nikt nie protestuje? Dlaczego jakiś tam, nie wiem, rzecznik Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie wyrazi zaniepokojenia chociażby? No nie wyrazi zaniepokojenia z tego powodu, że to jest ta sama konstelacja polityczna i ideologiczna.
No właśnie, stąd to pytanie, dokąd to prowadzi, jak partner do rozmowy jest przyparty do muru wbrew faktom, które no powinny być święte, a okazują się, że są konfabulowane. Wtedy nie ma wyjścia tak naprawdę.
No jest, oczywiście my możemy, musimy, prawda, trzymać się traktatu, musimy walczyć o to, czy przy pomocy prawa, no i też przy pomocy jakichś możliwych grup nacisku. Takiej dużej grupy na razie stworzyć się jeszcze nie da. Ona była wystarczająca do tego, żeby przyhamować ten artykuł 7, no ale jak widzimy, tamto się udało, no ale w takim razie obeszli. To jest jeszcze tak, że jednak te działania wywołują opór również w tych krajach Europy Zachodniej. Tam się robi wszystko, co się da, żeby ten opór jakoś stłamsić, zdusić, ale jednak no, rosną szeregi ludzi mocno niezadowolonych. A Unia i elity unijne to wszystko ignorują, no, kierowane czy unoszone pychą. No, wiemy już, że pycha zawsze kończy się upadkiem, więc to się też pewnie skończy upadkiem. Tak jak każde imperium i to upadnie, tylko pytanie jest kiedy i co przy okazji zostanie zniszczone.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Panie profesorze, ślicznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Z panem Bogiem.